To dobre książki w Radiu Kraków Kultura, przed mikrofonem Anna Łoś. Rekomendowałam Państwu w Duchowym Kole Kultury książkę Huberta Czyżewskiego Kołakowski i poszukiwanie pewności. To, cytując Timothy Gartona Asha, niezbędna lektura dla wszystkich zainteresowanych życiem i twórczością wielkiego polskiego filozofa. A w tych dobrych książkach zachęcam do sięgnięcia po chrześcijaństwo Kołakowskiego. Zapraszam na spotkanie z tą książką i autorem wyboru, Hubertem Czyżewskim. Książka niezwykła, będąca zbiorem pewnym istotnych tekstów człowieka, który na pewno był poza Kościołem, ale bardzo przejmował się chrześcijaństwem, przejmował się chrześcijańską Europą. Leszek Kołakowski to właśnie zbiór na temat religii. Człowieka, który, jak powiedziałam, no chyba był agnostykiem, ale do końca. Cóż my wiemy, co jest w duszy tego, który tak wnikliwie podszedł do chrześcijaństwa. W studiu autor tego monumentalnego, 1000-stronicowego, proszę Państwa, więc olbrzymi tom, wyboru i opracowania, Hubert Czyżewski, absolwent Uniwersytetu w Oksfordzie, gdzie obronił doktorat na temat myśli religijnej Leszka Kołakowskiego. Dobry wieczór panu.
Dobry wieczór.
Jak to się stało właściwie, że tego rodzaju książka powstała? Kto wpadł na ten pomysł, aby zebrać teksty, które oczywiście część z nich była publikowana, jest tutaj podobno jeden tekst, który nie był publikowany. Dlaczego zależało panu i także wydawnictwu Znak, aby tego rodzaju opracowanie, zbiór się ukazał?
To chciałem tylko zaznaczyć na początku, ja oczywiście nie jestem autorem książki, bo to Leszek Kołakowski wszystkie teksty napisał, ja tylko pracowałem je redakcyjnie, przygotowałem parę przypisów i napisałem wstęp. Natomiast,
ale była też pewnego rodzaju recenzja i taka koncepcja istotna jednak, bo ten wybór, te 5 zagadnień, 5 rozdziałów takich kluczowych, coś mówi o całej filozofii, o podejściu do religii Leszka Kołakowskiego.
Tak, tak, oczywiście. To książka, tak jak pani już napomknęła, dzieli się na 5 części. Historia chrześcijaństwa, Kościół, diabeł, sakrum i profanum i Bóg, czyli absolut. I to są takie ogólne kategorie, na które podzieliliśmy bardzo bogatą bibliografię Kołakowskiego na temat chrześcijaństwa. Książka była inicjatywą pani doktor Tamary Kołakowskiej, wdowy po Leszku Kołakowskim. Jest tu bardzo dużo tekstów, które wcześniej były rozproszone po innych zbiorach wydawanych od lat 80. też przez Znak, ale przez inne wydawnictwa jeszcze emigracyjne. Natomiast istniała potrzeba, żeby właśnie zebrać możliwie dużo tych tekstów w jednym miejscu. Nie są to oczywiście teksty wszystkie. Kołakowski pisał dużo i po prostu czasami w niektórych tekstach powtarzał podobne idee, sformułowania. Dlatego uznaliśmy, że nie ma sensu kompilować tekstów wszystkich. Poza tym wtedy wyszłoby pewnie 5 tomów po 1000 stron, a nie 1000 stronicowy.
Powiedzmy o jego drodze. Niewątpliwie Leszek Kołakowski był na początku krytykiem Kościoła. W końcu wyszedł z pozycji marksistowskich.
Warto sobie jeszcze, żebyśmy na początku takie zrobili rozróżnienie, że Kołakowski jest zasadniczo filozofem, który zajmuje się religią jako taką. A chrześcijaństwo jest w praktyce oznaczał jego religię, ponieważ on sam bardzo mocno identyfikował się z taką szeroko pojętą tradycją zachodniej cywilizacji. I w naszym kontekście kulturowym religia po prostu oznacza chrześcijaństwo. A dla Kołakowskiego tak naprawdę chrześcijaństwo oznacza katolicyzm i protestantyzm. W różnych wariantach protestantyzm. Natomiast on nigdy właściwie
nie zajmował się prawosławiem.
Nie zajmował się prawosławiem, tak, i innymi kościołami. Zajmował się tak naprawdę wczesną historią kościoła, gdzie te różnice teologiczne były subtelniejsze, ale kościół znowu jedność. Więc chrześcijaństwo przede wszystkim oznacza u niego taki kontekst kulturowy.
Tak. Ale pochodził z rodziny ateistycznej, nie tak, był ochrzczony podobno.
Tak, to jest ciekawa rzecz. Urodził się w 27 roku w rodzinie lewicowych działaczy, moglibyśmy powiedzieć. Jego ojciec był w Radomiu, Jerzy Kołakowski w Radomiu był aktywnym działaczem ruchu spółdzielczego i nie był ochrzczony. Tak? To do dziś w Polsce się rzadko zdarza, żeby dzieci nie były ochrzczone, natomiast w przedwojennej Polsce w ogóle było to tak bardzo rzadkie. I jak kilkakrotnie wspominał taką anegdotę, że w dzieciństwie, w szkole, kiedy zadeklarował pani nauczycielce, że jest bezwyznaniowy, to ta nie do końca chyba rozumiała, o co mu chodzi i go wyśmiała. Tak? Więc on nie jest ochrzczony, natomiast religia stanowi centrum jego zainteresowań od bardzo, bardzo wczesnych lat. W czasie wojny, kiedy ukrywał się, żył na wsi w okolicach Radomia u dalekich krewnych i tam zupełnym przypadkiem trafił pod skrzydła człowieka, który nazywał się Tadeusz Kordiasz. To był były ksiądz i taki trochę właśnie filozof, teolog, amator. I ten człowiek wprowadził Kołakowskiego w takie podstawy filozofii, teologii, łaciny, więc już od najmłodszych lat, nastoletnich, taką bardzo porządną edukację w tym wymiarze odbywał. I po 45 roku, jak bardzo wielu z jego pokolenia, czyli ma 18 lat, jego matka zmarła jeszcze przed wojną na raka, ojca zamordowali Niemcy w czasie wojny, jest, jak bardzo wielu z jego pokolenia, angażuje się w budowanie nowego systemu.
Z pełną wiarą.
Z zaangażowaniem, tak, i wiarą w to, że marksizm może być tą odpowiedzią na te katastrofy i nieszczęścia, które spotkały świat, ale no przede wszystkim oczywiście pracuje nad, powiedzielibyśmy, odcinku intelektualnym, a wśród tych partyjnych marksistowskich intelektualistów bardzo szybko staje się, w cudzysłowie mówiąc, człowiekiem od religii. I z pełną świadomością, jak ważną rolę odgrywał Kościół katolicki w społeczeństwie polskim, Kołakowski od początku bardzo, bardzo poważnie traktuje katolicyzm i chrześcijaństwo, i filozofię chrześcijańską. W przeciwieństwie do innych marksistów, którzy często zbywali religijność, tak? Że to jest ten element nadbudowy, który jest zupełnie nieważny i wraz z postępem społecznym
religia po prostu kompletnie wymazany.
Tak, ludzie przestaną się przejmować religią. Natomiast Kołakowski od początku bardzo poważnie traktuje, studiuje pilnie historię filozofii chrześcijańskiej i współczesnych mu pisarzy katolickich, chrześcijańskich. Na początku właśnie, ten koniec lat 40., 50. w jego twórczości, bardzo dużo tekstów poświęconych jest krytyce katolicyzmu jako filozofii.
To jest mocny argument, który potem w jakiś sposób w jego kolejnych pracach zostanie właśnie podważony. Znaczy on ma w sobie coś takiego, jak zawsze mówi, ta pozycja, postawa błazna, tak? Który szuka prawdy i który patrzy z różnych punktów widzenia, bo to jest bardzo istotne, jak gdyby w jego myśli, prawda? To poszukiwanie prawdy za wszelką cenę.
Prawda stoi w centrum i filozofii. To jest pytanie, jaka jest najlepsza formuła na poszukiwanie tej prawdy. Może się to wydawać marksizm przez jakiś czas. Bardzo wielu filozofów będzie mówić, że to jest nauka, w sensie nauk ścisłych, że one nam pozwolą odnaleźć prawdę. Natomiast u Kołakowskiego ta religia, czyli jeszcze raz w praktyce chrześcijaństwo, to jest jego ścieżka poszukiwania tej prawdy od samego czasu. W jego twórczości, życiu intelektualnym, ale też chyba możemy tak powiedzieć życiu duchowym, zachodzi ogromna przemiana na przełomie lat 50. 60. I miały na to wpływ dwa równoległe procesy. Po pierwsze, to jest stopniowe rozczarowanie marksizmem. Zarówno w tej formalnej, oficjalnej wersji, tak, czyli jakby w praktyce życia w PRL-u, ale też stopniowo coraz bardziej teoretyczny. Tak? Kołakowski zaczyna rozumieć, że nawet to, co pisał Marx, już odrzucając późniejsze dodatki leninizmu i tak dalej,
nie wytrzymuje próby czasu.
Że to też nie jest najwłaściwszą formułą na odpowiedzenie sobie najważniejsze pytania filozoficzne. I to jest jeden proces. To stopniowe rozczarowanie marksizmem. A drugi proces to są jego badania historyczne. I to w tym zbiorze Chrześcijaństwo, który teraz wyszedł, staraliśmy się pokazać w ten sposób. Kołakowski pisał o bardzo wielu rzeczach, zajmował się wieloma problemami, ale gdybyśmy mieli wskazać jeden obszar jego specjalizacji, tak już konkretnie przypiąć pineskę, to byłaby to historia filozofii XVII wieku. I dla Kołakowskiego był to najciekawszy okres, ponieważ jest to okres, kiedy bardzo rozwija się nauka, tak? Nowoczesna nauka. Pod koniec XVII wieku mamy Newtona, wcześniej jest Kartezjusz, Pascal, ulubiony właściwie autor Kołakowskiego. I to jest ten czas, kiedy filozofia i myślenie o człowieku i o przyrodzie krok po kroku emancypuje się od religii.
Pozbawia
się Boga w tej perspektywie. I Kołakowski swój doktorat napisał o Baruchu Spinozie, czyli wielkim XVII-wiecznym filozofie holenderskim. I też to był taki przypadek bardzo ciekawego człowieka, który urodził się, był Żydem, ale bardzo wcześnie jako młody człowiek został wykluczony przez gminę, zagłoszone przez siebie poglądy. Upraszczając, powiedzielibyśmy dzisiaj ateistyczne, natomiast to
nie do końca,
tak jest oczywiście. Więc Kołakowski, jeszcze raz, były te dwa równoległe procesy. Rozczarowanie marksizmem i jego badania historyczne na tym XVII wiekiem. To go kierowało coraz bardziej w poszukiwaniu innych formuł na tą prawdę, tak? W innych, najlepszych ścieżek na tą prawdę. Że prawda nie leży w marksizmie, to gdzie indziej może wierzyć. A ta religia jest cały czas tak, w tym, co on robi, ale zanim dojdzie do tego, że religia jest rzeczywiście być może najlepszą z odpowiedzi, jaką mamy,
to jeszcze sporo czasu.
To jeszcze był ten proces.
To jeszcze był proces długi, który w jakiś sposób oczywiście jest pokazany w tej książce. Leszek Kołakowski, Chrześcijaństwo, zbiór tekstów poświęconych chrześcijaństwu, które profesor Leszek Kołakowski popełniał, które są bardzo ciekawe i jak wielu czytelników różnych pism poświęconych chrześcijaństwu Leszka Kołakowskiego mówi, to są teksty bardzo ożywcze dla tych, którzy poszukują i dla tych, którzy są wierzący. Dziś rozmawiamy o monumentalnym dziele Leszka Kołakowskiego, Chrześcijaństwo. To jest zbiór jego tekstów poświęconych religii, chrześcijaństwu w ujęciu katolicyzmu i protestantyzmu, w ujęciu kościoła jakby zachodniego, można tak mówić w skrócie. W studiu przypomnę autor tego opracowania, Hubert Czyżewski, absolwent Uniwersytetu w Oksfordzie, gdzie obronił właśnie tam doktorat na temat myśli religijnej Leszka Kołakowskiego. Pamiętam mój taki osobisty wstrząs, ale też rozmawiałam z wieloma ludźmi, którzy przeczytali książkę Jezus ośmieszony. Taki esej, który ukazał się właśnie po śmierci, zupełnie zaskakujący. Apologetyka chrześcijaństwa, ale tak też nie do końca. Rzecz, która była bardzo poruszająca. Dlaczego tak późno? Gdzie ten tekst w ogóle był? Ja tak przy okazji zapytam o to znawcę twórczości Kołakowskiego.
Czy tekst został odnaleziony w archiwum Kołakowskiego, które po śmierci filozofa zostało przekazane do Biblioteki Narodowej. To jest zasługa pani Marii Kluźnia, która zajmowała się opracowaniem tego zbioru. I okazało się, że jest taki dłuższy rękopis po francusku napisany, najprawdopodobniej w połowie lat 80. na temat właśnie Jezusa. Część z idei, czy nawet właściwie spore fragmenty z Jezusa ośmieszonego zostały przez Kołakowskiego wykorzystane w innych tekstach. Natomiast jest pewne takie jądro, które dotyczy dokładnie, konkretnie postaci Jezusa i wydaje się, że Kołakowski nie zdecydował się na upublicznienie tego za życia, ponieważ w porównaniu z innymi z jego tekstów, on tam się wyjątkowo mocno odsłania osobiście.
Tak, to jest bardzo osobisty tekst, rzeczywiście.
To jest osobisty tekst i pada...
Może nie wyznanie wiary.
Nie,
ale
tak nie można
to nie można, absolutnie.
Pada tam takie zdania, zacytuję teraz z pamięci, może troszeczkę się pomylę, ale sensem jest taki, czy był Bogiem? Nie wiem. Ale jeżeli żył kiedyś Boży człowiek, to był on.
To był on.
Tak, czyli Jezus. Jezus dla Kołakowskiego jest postacią, która jest takim największym, najchwalebniejszym wzorcem moralnym dla innych. Jezus z Nazaretu jest żywym dowodem, że można przeżyć życie w moralny sposób. To jest przede wszystkim tak, dla Kołakowskiego postać Jezusa. Natomiast z tą kwestią tego, czy Jezus był Bogiem, czy nie był Bogiem, to był dla Kołakowskiego największy problem z chrześcijaństwem jako takim systemem myśli. Tak? Ponieważ w chrześcijaństwie Jezus jest jednocześnie Bogiem i człowiekiem, to znaczy Bóg jest jednocześnie absolutem i osobą. Łącząc te dwie tradycje Boga jako osoby wychodzące z judaizmu, tak? To jest Jahwe, który z Żydami rozmawia, który się na nich gniewa, ale który ich prowadzi,
tak,
każe.
Tak.
Z absolutem, czyli taką koncepcją doskonałego bytu wychodzącym z filozofii greckiej. I w chrześcijaństwie, w religii chrześcijańskiej, tak, Bóg jest, ma być oczywiście jednym i drugim. I to jest problem, który on po raz pierwszy zidentyfikował w monumentalnej książce Świadomość religijna, więź kościelna, wydanie w 65 roku, gdzie zajmował się różnymi sektami protestanckimi i katolickimi mistykami XVII wieku. Wspomnieliśmy wcześniej, że XVII wiek to był właśnie
kluczowy dla niego
stulecie. I właściwie myślę, że można zaryzykować tezę, że praca nad tą książką, której poświęcił 7-8 lat, była tak naprawdę tym kluczowym elementem w jego własnej transformacji, w jego własnej ewolucji, jego myślenia o świecie, o człowieku w ogóle, o Bogu, tak, o religii. I tak jak wspomnieliśmy wcześniej, w połączeniu z równoległym procesem rozczarowania marksizmem, ta praca nad świadomością religijną była kluczowa, tak, w zwrocie Kołakowskiego w stronę religii. I w tej książce po raz pierwszy identyfikuje wprost problem, jaki jest w teologii chrześcijańskiej, że z jednej strony mamy Chrystusa z kazania na górze, tak? Czyli 8 błogosławieństw i tak dalej. To jest powiedzmy taka esencja nauczania etycznego Jezusa, 5 rozdział Ewangelii Mateusza. Więc z jednej strony mamy tego Jezusa wzorca moralnego, a z drugiej strony mamy Jezusa, który ma być tym przedwiecznym słowem z Ewangelii Świętego Jana, tak? Na początku
tym
było
logosem.
Słowo logosem. jak osoba może być logosem. Osoba z jednej strony to jest ktoś, kto wchodzi w relacje, tak? Kto jest poruszany emocjami, kto może kochać i dzięki temu Bóg chrześcijański może kochać. A logos ma być tym niezruszonym, niezmiennym, absolutnym fundamentem wszystkiego, co istnieje.
Filozofia religijna Kłakowskiego cały czas się z tym zmaga. Czy on gdzieś daje odpowiedź jednoznaczną? Jak wyglądałby świat, jak wyglądałaby choćby Europa, już taki europocentryzm? Jak będzie wyglądać, jeżeli zapomnimy o Jezusie?
Jezusie jako tym wzorcu moralnym jeszcze raz, tak? Czyli on mówi, że z historii Europy i z tego, jeżeli Europa zapomni Jezusie, to przestanie być Europą. Po prostu, tak? Taką, jaką znamy. Która się wytworzyła przez ostatnie 1500, 2000 lat. Więc Jezus jako ten wzorzec moralny jest absolutnie kluczowym elementem w tej całej konstrukcji cywilizacji naszej, tak, europejskiej.
Ale to nie wszystko dla Kołakowskiego, bo jest problem właśnie Jezus, Bóg, Logos.
Jezus, Bóg, Logos. I jeżeli to oczywiście tutaj sobie stawiamy jakieś hipotezy i dywagujemy sobie, nie można tego powiedzieć z pewnością, bo Kołakowski sam tego nigdy nie powiedział. Jeżeli był jakiś ten jedna ostateczna przeszkoda, dlaczego on sam nie został chrześcijaninem, czyli nie ogłosił się chrześcijaninem tak publicznie, bo być może prywatnie to się stało.
Stało, nie wiemy tego.
Ale publicznie tego nie ogłosił. To jest ta właśnie dla niego fundamentalna sprzeczność, która nie da się pogodzić. Że jak absolut może być jednocześnie osobą. Ale warto też na przykład wspomnieć, że na grobie Kołakowskiego na warszawskich Powązkach jest wygrawerowany krzyż. Ale jest to jeszcze raz bardziej, wydaje mi się, pewien symbol kulturowo-cywilizacyjny niż deklaracja wiary.
To dobre książki w Radiu Kraków Kultura. Rozmawiamy o chrześcijaństwie Leszka Kołakowskiego, czyli wyborze jego najważniejszych traktatów, myśli tego filozofa religii. W jaki sposób chrześcijaństwo może być ważne dla człowieka, który na przykład pozostaje poza kościołem? Bo wydaje mi się, że z tym pytaniem zmagał się Kołakowski przez całe swoje życie.
Tak, no przede wszystkim właśnie tu chodzi o kościec moralny. Po co ludziom religia jest w ogóle, tak? To jeszcze raz, w praktyce naszej oznacza chrześcijaństwo. Religia będzie tym systemem, który porządkuje nasze codzienne doświadczenie i daje przynajmniej bardziej ogólne wskazówki, jak postępować w wyborach moralnych. Kluczowe pytanie, które tak naprawdę Kołakowski sobie zadaje przez całe życie, od samego początku, od zainteresowań Marksem i tak dalej, to jest pytanie etyczne. To jest pytanie, czy człowiek może być sam twórcą wartości moralnych? Czy człowiek może sam zadekretować, co jest dobre, a co złe? I cała historia jakby jego bojów z absolutem jest pewnym procesem dochodzenia do odpowiedzi, że
nie.
Że nie,
tak? Nie może.
Że moralność musi mieć źródło poza człowiekiem. Czyli musi być jakiś absolut. Musi być nieodwołalna instancja, która mówi, to jest dobre, to jest złe.
I ten świat chyba zaczyna pękać na dwie części. Mówimy o sekularyzacji, prawda, o tym oświeceniowym jeszcze procesie i o tym naruszaniu tego prawa naturalnego, kiedy w pewnym momencie Nietzsche na przykład mówi, że to człowiek będzie decydować, co jest dobre i złe. I on, Kołakowski, w tym widział to, że świat zmierza w kompletnie złym kierunku. Dobrze to rozumiem?
Pani wspomniała niczego, bo to jest taki ciekawy autor dla Kołakowskiego,
właśnie,
którego
tak
on ewidentnie nie lubił,
tak.
Ale którego szanował w tym sensie, że Kołakowski kilkakrotnie powtarza w swoich tekstach, że Nietzsche był jedynym, który miał odwagę doprowadzić do końca wnioski, jakie są wyprowadzamy z idei świata bez Boga. Że to będzie świat absurdalny, chaotyczny, przerażający, straszny. I Nietzsche był jedyny, który powiedział to wprost. Tak, tak będzie.
Tak będzie.
Tak będzie, tak? Są jacyś tam nadludzie, to sobie poradzą, ale generalnie tak jest, jeżeli odpuścimy Boga. I teraz, jeśli pytamy o relację człowieka niewierzącego poza kościołem z chrześcijaństwa, to tak naprawdę, żeby to jakkolwiek dało się żyć, to musi to być relacja w pewnym sensie schizofreniczna. Bo z jednej strony nie poradzimy sobie, nie wymyślimy innego systemu moralnego niż ten, który wychodzi od chrześcijaństwa.
Czyli dekalogu jeszcze sięgając do
dekalogu
chrześcijaństwa.
Sięgając
tak?
Do Starego Testamentu, no ale to też w tym kontekście właśnie tego kazania na górze, tak? Czułości, miłości, którą Chrystus bardziej akcentował niż wcześniejsi prorocy. Więc to z jednej strony trzeba wiedzieć, że jako osoba poza kościołem, ale funkcjonująca w chrześcijańskim świecie, należy wiedzieć, że tylko taki system moralny tak naprawdę ma sens i trzyma nas jako społeczeństwo, ale z drugiej strony nie uczestnicząc w tym, udajemy, tak? Całe życie gramy w grę, całe życie oszukujemy trochę sami siebie.
Stąd, przepraszam, jedno słowo, to dramatyczne pytanie. Zresztą chyba niedokładnie, Kołakowski chyba kogoś cytuje, już nie pamiętam kogo. Czy diabeł może być zbawiony?
Czy Kołakowski, to jest,
tak.
Kołakowski udziela, nie udziela odpowiedzi wprost, ale z argumentów, które przedstawia, wynika jednoznacznie, że jego zdaniem nie.
Nie.
I tu wracamy trochę do tego problemu relacji absolutu i osoby. Bo co to znaczy, że wierzymy, że Bóg jest absolutem? To znaczy, że wierzymy, że jest niepodważalne rozróżnienie między dobrem i złem. I to znaczy, że możemy mieć pewność, że nasze dobre i złe uczynki będą mieć swoje konsekwencje. A co to znaczy, że Bóg ma być osobą? To znaczy, że możemy mieć nadzieję na to, że niezależnie jakie zło popełnimy, jak najstraszniejsze ono nie będzie, to osoba, w którą wchodzimy w relację, która nas kocha, będzie miłosierna. To znaczy, możemy mieć nadzieję na to, że nawet nasze złe uczynki nie będą miały konsekwencji. To znaczy, nie można być jednocześnie sprawiedliwym i miłosiernym. A Bóg w chrześcijaństwie taki ma być właśnie. Tak? I to było dla Kołakowskiego nie do przeskoczenia. Tego się rozumowo nie da rozprowadzić. To trzeba zaakceptować irracjonalnym.
Znaczy mówimy, aktem. Tutaj już wchodzimy w sferę wiary.
Jeżeli akceptujemy to, że Bóg jest jednocześnie sprawiedliwy, mamy pewność o tej sprawiedliwości i mamy nadzieję na miłosierdzie, to intelektualnie razem te klocki nigdy nie będą pasować, tak?
No chyba, że gdzie indziej postawimy akcenty. Na przykład w tej chwili mam takie wrażenie, że miłosierdzie, zresztą papież Franciszek o tym mówi, miłosierdzie to imię Boga, tak? Mhm. A czy o tej sprawiedliwości właściwie już tak się nie mówi.
I tu Kołakowski mówi i to jest straszne, tak? I to jest złe. I w tym sensie może mieć to złe konsekwencje, bo jeżeli odpuścimy Boga jako tego gwaranta różnicy między dobrem i złem, to sami innego gwaranta nie znajdziemy. Tak. A wtedy idziemy w czynienie zła tylko.
Europa jest urodzenia chrześcijańska, to jest cytat, a religia to stanowi seminarium ducha europejskiego. Jak on to rozumiał?
No to jest to, od czego rozpoczęliśmy naszą rozmowę właśnie, że chrześcijaństwo tworzy całą strukturę naszego myślenia europejskiego, czy zachodniego szerzej, bo tu też prawda o Ameryce Północnej możemy też tak mówić. Tego, jak rozumiemy świat, jak podchodzimy do innych ludzi i jak organizowaliśmy się jako społeczeństwo. Po prostu nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić dzisiejszego świata, gdyby chrześcijaństwa nie było. To wtedy wchodzimy w pisarstwo science fiction po prostu.
W ten sposób. No ale dobrze, ale czy Kościół i chrześcijaństwo to tożsame pojęcie? Kościół jako instytucja, a chrześcijaństwo jako filozofia, jako myśl, jako
taki,
pewien
taki system filozoficzny. System tak, filozoficzny. Który mówię,
czyli to są kompletnie nie do roz...
Nie, no oczywiście jedno drugiemu jest potrzebne. Znaczy Kościół jako tak każdy system, chcemy akcentować to, że ten Bóg ma być źródłem dobra i zła, rozróżnienia na dobro i zło i sędzią w naszych uczynków, no to ponieważ nie mamy bezpośredniego obcowania z Bogiem, tak? Żydzi w Starym Testamencie mieli. Co jakiś czas Bóg się objawiał tak. I mówił, jest tak, tak i tak, przez swoich proroków mówił. Natomiast na bieżąco jakby nie mamy kontaktu z Bogiem, więc potrzeba jakiejś instytucji, która w praktyce życia codziennego będzie takim tym reprezentantem Boga na ziemi, no tak? Po to jest w całej teologii chrześcijańskiej Kościół, który jest tą instytucją, która ma tą abstrakcyjną, bardzo ogólne przesłanie Jezusa przekuć na decyzję dnia codziennego. Bo cała esencja, którą jesteśmy w stanie wyjąć z Ewangelii, tak jak powiedziałem, jest dość jednak abstrakcyjna, jest generalna. I to są takie ogólne wskazówki, jak postępować w decyzjach dnia codziennego. Natomiast Kościół, księża są po to, żeby te ogólne wskazówki pomóc ludziom przetłumaczyć na nasze relacje z innymi ludźmi, na nasze wybory, które podejmujemy w życiu codziennym.
Rozmawiamy o zbiorze esejów, tekstów poświęconych chrześcijaństwu Leszka Kołakowskiego. Ten zbiór został przygotowany przez państwa i mojego gościa Huberta Czyżewskiego. Przypomnijmy, absolwenta Uniwersytetu w Oksfordzie, gdzie obronił doktorat na temat myśli religijnej Leszka Kołakowskiego. Bardzo wielu w Polsce mówi, to może takie słowo wytrych, że Leszek Kołakowski był dla wielu mistrzem. A dla Kołakowskiego?
Jacy byli ci mistrzowie? Kto go szczególnie zainspirował właśnie w tym dochodzeniu do tej drogi, kiedy zdał sobie sprawę z tego, że Europa bez chrześcijaństwa nie jest Europą?
To myślę, że powinniśmy zacząć od tego, że Kołakowski jako student zaczął studiować od razu po wojnie w 1945 roku na Uniwersytecie w Łodzi. Tam zorganizowano tak dość szybko uniwersytet, dużo kadry z Uniwersytetu Warszawskiego przeszło do Łodzi, przynajmniej czasowo, bo oczywiście Warszawa była zupełnie zniszczona. I tam Kołakowski uczył się od najwybitniejszych przedwojennych filozofów. Przede wszystkim Tadeusza Kotarbińskiego, którego był asystentem przez jakiś czas. Uczył się etyki od Marii Osowskiej i Stanisława Osowskiego. Więc on otrzymał takie bardzo porządne naukowe wykształcenie takiej filozofii gruntownej w takiej tradycji pozytywistycznej właściwie. Potem, kiedy Kołakowski wrócił do Warszawy na instytucję, która nazywała się Instytutem Kształcenia Kadr Naukowych i to była przez jakiś czas taka placówka stworzona przez partię, która miała z założenia szkolić właśnie zawodowych marksistowskich intelektualistów, ale bardzo szybko okazało się, że prawie wszyscy absolwenci odrzucili marksizm prędzej niż później, ale tam mieli dość, jak na tamte czasy, komfortowe warunki pracy i była tam taka postać charyzmatyczna, bardzo legendarna, co jest właściwie ciężko do odtworzenia dzisiaj. Dlaczego tak było? Bo to człowiek, który sam niewiele napisał i po sobie zostawił. Mianowicie Tadeusz Kroński. Jeśli pamiętacie państwo, może Czesław Miłosz poświęcił mu cały rozdział w Rodzinnej Europie pod tytułem Tygrys.
Tygrys. Tak.
Miała to być taka bardzo charyzmatyczna postać, który nie wpływał na innych swoimi tekstami, ale bardziej takim codziennym zachowaniem.
Osobowością,
tak. To wydaje mi się, że to byli ludzie, którzy w bezpośredniej relacji osobistej ukształtowali Kołakowskiego mocno. Natomiast ewidentnie on bardzo szybko znalazł w sobie wielkich filozofów z przeszłości, z którymi wchodził w dialog całe życie właściwie.
Czyli Pascal na przykład, tak?
Na przykład Pascal.
I go lubił bardzo.
Myślę, że znaczy, najpierw pewnie trzeba by wymienić tego Spinozę,
który był doktorat, tak.
I on dał mu taki kościec filozoficzny, z którym szedł potem. Pascal. I to jest autor, który chyba myślę, że możemy zaryzykować jego ulubiony, nad którym pracował całe życie, do którego wracał, którym poświęcił ostatnią monografię wydaną w latach 90. Bóg nam nic nie jest dłużny. To też oczywiście Erasm z Rotterdamu, jest bardzo słynny esej Erasm i jego Bóg, którym otwieramy nasz zbiór chrześcijaństwa.
Na zbiór właśnie. To symptomatyczne, że on otwiera ten zbiór. To jest pana autorski pomysł.
Tak, to był nasz pomysł, że to w pewnym sensie jest to wizja chrześcijaństwa, któremu właśnie Kołakowskiemu była osobiście najbliższa, gdzie Erasm z Rotterdamu podkreślał właśnie przede wszystkim ten moralny wymiar chrześcijaństwa. Tak? Czyli jeszcze raz, że przede wszystkim chodzi o Jezusa jako nauczyciela moralności. I Erasm sugeruje, że jeżeli postępujemy moralnie, to w tym sensie jesteśmy chrześcijanami, tak? To wypełnia.
Moralnie, czyli też z miłością.
Czyli też z miłością oczywiście.
To jest
tak?
Ten kwalifikant bardzo ważny.
Chodzi o dobro. Chodzi o to, żeby czynić dobro, tak? I jak wspomniałem wcześniej taką książkę, to jeśli mogę sobie pozwolić na taki mały rekurs jeszcze. Wspomniałem wcześniej książkę Świadomość religijna, więź kościelna, takie monumentalne dzieło z lat 60. I jednym z bohaterów Kołakowskiego tam jest holenderski autor Dirk Kampuysen. I Kołakowski sam nazywa Kampuysena Erasmem po 100 latach rozczarowań. Bo przypomnijmy, Erasm Rotterdamu zmarł w 1525, czyli zaraz na początku reformacji i w jakiejś mierze jest często oskarżany, że jego pisma zainspirowały Lutra do wystąpienia przeciwko kościołowi, natomiast sam Erasm pozostał w kościele katolickim do końca. Ale ten Kampuysen, czyli Erasm po 100 latach rozczarowań, podsumował swoją ideę chrześcijaństwa takimi zdaniami. Religia nasza to czynić wolę Bożą. Czynić wolę Bożą to czynić dobro. I w tych dwóch zdaniach właściwie zawiera się esencja tego, czym dla Kołakowskiego, dla Erasma i dla tych innych jego bohaterów z przeszłości była religia. Jeżeli mówimy o jego mistrzach, to myślę, że jeszcze warto wspomnieć dwie postacie współczesne mu, którymi nie obcował w tym formacyjnym okresie w młodości, ale które myślę, że były bardzo ważne dla takimi jemu współczesnemu rozmówcami intelektualnymi byli dla niego. To jest pierwszy rumuńsko-francuski badacz religii Mircea Eliade. Tak, i on dostarczył właściwie Kołakowskiemu takich metodologicznych koncepcji do tego, jak o religii mówić. Przede wszystkim chodzi o pomysł o mit. Eliade badał mitologię i to jest, on był badaczem religii, natomiast nie zajmował się tymi rozwiniętymi religiami monoteistycznymi. A natomiast Eliade badał wierzenia ludów pierwotnych i on dostarczył Kakowskiemu wiele konceptów. Natomiast drugim takim myślicielem i wydaje mi się kimś, z kim najbardziej czuł duchowe pokrewieństwo w XX wieku, to był wielki niemiecki filozof Karl Jaspers, który zmarł w 1069 roku i który też, powiedzmy, zajmował się bardzo dużo religią od takiej strony czy agnostycznej. Najsłynniejsza książka jego oczywiście nazywa się Wiara filozoficzna wobec objawienia. To było to pytanie, czy można wierzyć w jakiegoś Boga, pozostając poza strukturami kościelnymi. I Jaspers pisał o tym w sposób taki bardziej pogłębiony i konkretny, może niż Kołakowski na przestrzeni wielu lat, ale wydaje mi się, że jeżeli mówimy o tych mistrzach, to była właśnie ta grupa polskich filozofów,
która ukształtowała.
A z mózg współczesnych bardziej to przede wszystkim Eliade i Jaspers. No i ci jego rozmówcy przez stulecia, wielcy filozofowie czasów nowożytnych.
Dlaczego chrześcijaństwo to jednak według Kołakowskiego pewnego rodzaju postawa filozoficzna?
Postawa filozoficzna, no, że jest to taka bardzo ogólna struktura, która pomaga nam uporządkować nasze życie. Ale w podobnym sensie takimi strukturami są czy marksizm, czy scjentyzm, czyli tak radykalna wiara w naukę, upraszczając trochę, możemy powiedzieć. To znaczy, chrześcijaństwo dostarcza nam wskazówek, jak się zachowywać w życiu, jak żyć. Jak żyć przede wszystkim w relacji z innymi ludźmi, tak? Jak traktować innych, jak postępować względem innych, jak postępować względem siebie, przede wszystkim. Więc w tym sensie jest to postawa filozoficzna, można tak powiedzieć. Tak? I teraz to kluczowe pytanie, które zadała pani wcześniej. Na ile można to robić, traktować chrześcijaństwo w ten sposób i nie chodzić do kościoła? Albo nawet chodzić do kościoła i nie wierzyć w to, co się tam dzieje. Tak? I nie traktować tego na poważnie. I no, w ogromnej mierze jest to po prostu postawa schizofreniczna, ale żeby tak życie funkcjonowało jakkolwiek, to tak jest.
Czy uważa pan, że żyjemy już w takim pochrześcijańskim świecie?
Wydaje mi się, że w dużej mierze no, chrześcijaństwo traci tą swoją moc sprawczą. No, przede wszystkim w tym sensie, że po prostu coraz mniej ludzi w całej Europie chodzi do kościoła, tak? Również w Polsce. I przez to ta siła oddziaływania, przesłania chrześcijaństwa jest coraz mniejsza. Kołakowski stoi twardo na stanowisku, że nie damy rady wymyśleć pozareligijnego
nie ma takiej systematycznego.
Tak. Więc to jest pytanie, czy chrześcijaństwo zostanie zastąpione przez inne formy duchowości. Bo jeszcze raz, Kołakowski nigdy sam się nie deklarował chrześcijaninem.
To
nie powiedział
oczywiście.
Tak, Jezus jest Chrystusem, Jezus jest Bogiem i to jest ten Bóg.
Natomiast zostawił po sobie głęboko chrześcijańską literaturę.
Ale nigdy nie powiedział, że być może inna religia jest prawdziwa. Być może wszyscy staną buddystami. Być może w dłuższej perspektywie Europa stanie się islamska. To będzie wtedy inna Europa, zupełnie inna niż tą, którą znamy.
Ale ta, którą znamy, jest zakorzeniona w chrześcijaństwie.
Znaczy jest zbudowana na chrześcijaństwie. No nie możemy sobie wyobrazić Europy bez chrześcijaństwa. I nasz świat bez chrześcijaństwa będzie innym światem. Dalej być może będzie jakiś świat.
Ale to już nie będzie
to nie będzie ten świat, na którym my teraz żyjemy.
Żyjemy i o którym tak pięknie, ciekawie pisał Leszek Kołakowski.
Tak.
W swoich esejach. Bardzo panu dziękuję za
bardzo
wieczorną rozmowę na temat chrześcijaństwa Leszka Kołakowskiego. Państwa i moim gościem był Hubert Czyżewski. To były Dobre Książki w Radiu Kraków Kultura. Za uwagę dziękuję już. Anna Łoś.